jak zbudować własny Dream Team Power Platform w organizacji. O tym dzisiaj porozmawiamy, nie tylko w kontekście technologii, ale też sportu. Posłuchaj. Dzień dobry, witamy Was w Drafcie Rozmowy. Tak, musimy sami siebie pobudzić. Łukasz Zajączkowski.
Łukasz Falaciński.
Tak, szukamy dzisiaj energii, ale już jest lepiej. Biznes, technologia. I co? I zaczniemy od rozgrzewki.
I życie.
Tradycyjnie zaczniemy od rozgrzewki. Masz jakąś polecajkę? Coś ciekawego? Czytałeś, widziałeś?
Słuchałem dzisiaj podcast. Rumble polecam.
Rumble.
Rumble pisane, tak jak się słyszy.
Let's get ready, tak?
For Rumble, ale to jest... być może, natomiast jak się pisze Rumble po angielsku?
Nie wiem.
Myślałem, że to spuszczę.
Dobra, może to samo. Nie wkopuj nas dalej, dokładnie. Czym to jest?
Ciekawie opowiadane fakty ostatnie z informacje dotyczące technologii, AI-a.
Czy takie komentary po prostu?
Takie komentary trochę o męcenie. Mm-hmm. Posłuchałem ciekawych rzeczy, bo on chce wejść, zrobić...
to polskie jest? Poczekaj, bo...
Tak, to jest polskie.
Okej, dobra.
Chce wejść na giełdę.
Z czym?
ze sobą. Można kupić kawałek Mencena będzie. Mencen Plus, Mencen Prime. ciekawie
to robisz, czy serio?
Nie, serio. I tam jest w tym podcaście to opisane.
To trochę brzmi jak ten epicki flip tego naszego inwestora. Zaorski, tak?
Tak.
To tak samo abstrakcyjne się wydaje.
Co jest na złotej? Ten apartament?
Możesz sobie kupić.
Ta kawalerka, co ma 400 metrów.
I tak, i kuchnię, i przedpokój tylko. No.
Tak, a jest jeszcze w chyba najnowszym odcinku o pozwie Elona Muska, bo on tam OpenAI chce wymusić zmianę nazwy na CloudAI.
Okej.
Okay. Jego zdaniem nie są open source.
No, bo to jest mocno... Dokładnie, oni są najbardziej zamknięci z tych wszystkich AI-ów. Ta nazwa jest paradoksalna, lekko mówiąc. No dobra, ja mogę dzisiaj połączyć dwa tematy. Polecajkę, która pochodzi z newslettera, więc w sumie nadaje się do tech newsów. A co tam? Nawet zrobimy jingle. Gdzieś mi wpadło w łapki i mój feed YouTube'owy podpowiedział mi podcast live, jak zwał, tak zwał, tych oto ciekawych ludzi. Mają mniej subskrybentów niż my, więc niech mają polecajkę. Zresztą są z Nowej Zelandii albo z Australii, bo ten akcent jest taki silny.
Ciężko się słucha.
Ale ja lubię bardzo. Nie lubisz tego akcentu? Ja lubię, ale dobra, do rzeczy. To są konsultanci Dynamicsowo Power Platformowi i ten szczególnie polecam ten odcinek, bo mówią właśnie o roli i tym clashu Dynamicsa i Power Platform. I jedną tylko myśl, takie ciekawe podsumowanie bym zostawił, że zgadzam się z nim w 100%, że jeżeli myślisz nad jakimś scenariuszem i 90% tego scenariusza nie ogarnia ci jakiś moduł Dynamicsa z pudełka, to znaczy, że nie rób tego w Dynamicsie, tylko po prostu zacznij robić Power Platform. Fajne takie właśnie luźne komentary, ale też mocno techniczne, więc to trzeba być w tym świecie. Także to jest moja polecajka.
No, ciekawe, czyli po podcaście.
Tak, i będzie link będzie w opisie, będzie też w jutrzejszym newsletterze, więc zapraszamy. To co, dzisiaj o zespole?
Tak jest. Czyli jak zrobić własny zespół?
Tak, temat rzeka, no, nie wyczerpiemy go na pewno na jednym spotkaniu.
No to po prostu zatrudnić power platformowców.
Tak, kupcie. To jest dobra. Dzisiejszy odcinek będzie o najprostszej metodzie. Kupcie sobie taki zespół.
Tak jest.
Na własność albo wynajmijcie i sprawa załatwiona. No nie, skupimy się na tym, jak faktycznie zbudować taki zespół u siebie. Pretekst do dzisiejszej rozmowy. Webinar Michała Guzowskiego, który wczoraj prowadził. Uwaga, kolejna...
Czyli to też polecajka.
Tak, kolejna ordynarna kryptoreklama, developico.com, PL webinary. Tak, zaczęliśmy też na nowym kanale developico webinary, a słuchasz tego na kanale Akademii Aplikacji. Tam skupiamy się na mocniej technicznych i strategicznych rzeczach. Rozpędzamy się powolutku. No ale właśnie wczoraj miał miejsce webinar, w którym Guzik miał mówić o budowaniu zespołu. To było zdecydowanie szersze ujęcie. No zabawmy się w komentary. To jest takie na czasie.
No, co tak, powiesz? A to trzeba opuścić i komentować pewnie.
A, to tak nie umiemy.
Tak nie zrobimy.
Musicie sami
obejrzeć. No, posłuchajcie. Dużo wiedzy tam było. Dynamicznie. Chyba dobrze się słucha.
Tak,
jestem
tak.
Jestem trochę spaczony, bo Guzika często słucham, ale...
A żeby było śmiesznie jeszcze, to drugi kontekst, to właśnie 10 minut temu skończyliśmy spotkanie takie hybrydowe. Michał był na żywo u klienta, a ja się wdzwoniłem. I to była bardzo fajny przykład organizacji, która... Nie mam ich pozwolenia, żeby zdradzać zbyt wiele szczegółów, więc na razie niech będzie tajemnicą. Ale tak myślałem, kurczę, to byłoby super, gdyby to było wcześniej, to bym zaprosił ich, żeby pogadać właśnie o tym, jak taki zespół zbudowali, kilkudziesięcioosobowy w organizacji, która po prostu dowozi low-codem wartość.
Kilkadziesiąt osób?
W zespół, no. No.
To no, ładnie.
Taka fajna skala.
To nieźle. No tak, bo to właśnie, może my się odbijemy po doświadczeń naszych klientów w sumie, naszych obserwacji, bo nie wiem, czy my nie możemy się kwalifikować.
Nie, my nie będziemy o sobie dzisiaj mówić.
Zrobienie in-house team, gdzie nie zajmujesz się Power Platform, tylko jest to twój zespół IT, który obsługuje
potrzeby aplikacyjne. To też ta firma, ten zespół nie był IT.
No właśnie.
Więc jakby to jest oddzielny byt, to też jest ważne. Tak, nie będziemy mówić, no właśnie, nie będziemy mówić o tym, jak zbudować firmę konsultingową, czy software house, tylko postaramy się podpowiedzieć, jak zbudować taki zespół faktycznie u siebie. Pierwsza podstawowa rzecz to po co?
Tak, no, po co mnie to? No po co, ja odpowiem, może strzelam sobie, prowadzę jakiś własny biznes i potrzebuję aplikacji. I okazuje się, że ta technologia, jak już mówiliśmy nieraz, pozwala szybciej zrobić apkę i nie rękami IT. I tak zaczynam kombinować, jak ją kupić, zrobić ją, jak zrobić to napisać.
A ty robisz ważne założenie, moim zdaniem. Takie, że już wiesz, że jest taka technologia. Aha. I że jesteś kimś, kto ma moce takie sprawcze. W sensie brzmisz jak członek zarządu. To dziwne.
No, ale to...
A to chyba nie, moim zdaniem to nie jest najczęstszy case w ogóle rodzenia się takich zespołów. Moim zdaniem one częściej wychodzą od dołu, niż są namaszczane o...
Ale
tak,
ktoś
widziałem
wie,
taki podcast Guzowskiego. Róbmy taki zespół, tutaj macie budżet. Ty będziesz jego dowódcą.
No ale to pierwsze musi być. W sensie orientujesz się, że jest taka technologia, bo inaczej nie zaczniesz budować tego zespołu.
No tak, ale to moim zdaniem często jest tak, że orientujesz się, że ktoś w twojej firmie już coś takiego robi w takiej technologii.
Ja z perspektywy zarządczej. No ale ta pierwsza osoba.
No tak, ta pierwsza osoba, te takie one man army, no właśnie, to jest ciekawe, jak takie osoby, skąd one się biorą. No bo one są, nie? W organizacjach. Nie, to już abstrahując od tego, czy to jest Power Platform.
Z bólu się
rodzą. No właśnie, ale to dobre.
Nie. Biznesowego bólu.
Dokładnie. Dokładnie z tego, no. Masz rację. Że ktoś widzi, że coś działa nieoptymalnie i są dwa podejścia. Część społeczeństwa mówi, kurde, to nie moja działka. Nie za to mi płacą. A część mówi, kurde, to się da zrobić lepiej. Zrobię to lepiej i zaczyna coś robić nowe, tylko taki side project. I no, takie osoby są bezcenne, nie?
No tak, no bo to nie tylko, rozumiem, że to jest przejaw charakteru, że ktoś się uczy Power Platform, czy robi sobie aplikację, ale to jest ktoś, kto jest w swoim obszarze dość kreatywny i szuka rozwiązań, automatyzacji, nie wiem, łapania trochę więcej czasu. Nawet jak to jest taki kreatywny leń, to spoko. Jak chce więcej mieć czasu dla siebie, a te zadania wykonywać szybciej, które robi, super.
No sporo osób też u nas, które dotarły do nas, do naszego zespołu, właśnie tak zaczynały, nie? No Marcin chociażby, pamiętam. No to był dokładnie
Paweł?
Ten case. Paweł, tak.
Gosia?
No zaraz wszystkich wymienimy. Pozdrawiamy was serdecznie.
I to
Grażyna, Janusz, wszyscy.
No tak, bo to jednak wydaje mi się, że to też z niewolnika tu nie, tak samo nie będzie pracownika. Jak komuś to narzucić i ktoś nie będzie chciał, no to udowodni, że to nie działa. To muszą być osoby, które po prostu mają jakiś imperatyw, żeby coś polepszyć.
No właśnie, i znajdują jakieś rozwiązanie, bo to przez lata były osoby, które rzeźbiły makra w Excelach.
Infopuffy,
tak.
SharePoint Designer, ale to już trzeba było
to mieć. To już jest inny gatunek. No właśnie, i zaczynają powstawać takie rozwiązania. I tu, nawet patrząc po wspomnianych naszych teraz współpracownikach, to organizacja fajnie jakby wyłapywała takie inicjatywy. No bo ci ludzie wyjdą od was, uciekną bardzo szybko, jak tego nie docenicie, nie złapiecie. A to jest moim zdaniem obopólny zysk, bo no organizacja może zyskać konkretne jakieś rozwiązania, zatrzymać takiego człowieka. Ten człowiek, zakładam, że też może urosnąć w organizacji.
No tak. No to w ogóle jest jakaś ścieżka kariery, jak trafi się na żyzny grunt od strony menedżerskiej i ktoś będzie chciał zrobić centra kompetencji na przykład, no to być fajnie być takim pionierem, pierwszą osobą. A trochę odchodząc od procesów biznesowych do technologii idąc, to jak ta osoba ma zrobić taką apkę? Nawet weźmy Power Platform, no bo
a to jest trajala sobie proste. Zrobi? To jest proste, bo najczęściej, jednak jeżeli pytasz konkretnie Power Platform, to jeżeli chodzi o Power Platform, to najczęściej te osoby mają te narzędzia, po prostu. Czyli firma ma licencję. M365 po prostu, tak. Co prawda to od razu, uprzedzając ewentualne pytania, nie jest optymalny sposób, żeby robić kanwy i SharePointy, ale tak statystycznie najczęściej się zaczyna. I to jest ciągle najfajniej. Nawet na naszych kursach zaczynamy od tego, bo to jest taki naturalny punkt startu. Nie?
No a potem musisz spytać IT na przykład.
No potem się właśnie zaczyna to, o czym był wczorajszy webinar, nie? Czyli taki wzrost. No dobra, już zaczęliśmy, już mam tego tam Grażynę i Janusza, co robią te apki. I mam, nagle się okazuje, że pomysłów są dziesiątki, setki. I jak teraz rosnąć i realizować większość tych pomysłów? I oczywiście, bo one zakładają, że dają jakiś konkretny zysk, nie wiem, oszczędzamy na kosztach albo generujemy nowe
czas,
zyski.
Raportowanie.
Tak, więc to jest samonapędzająca się maszyna. I teraz pytanie, jak ją rozpędzić, gdzie posmarować, żeby to jechało? Że użyję twojego hasła.
Tak, żeby ta maszyna jechała. No, to IT na pewno.
Ale poczekaj. A jak ktoś nas słucha, powiedzmy z zarządu, właściciel jakiejś firmy, to jestem ciekaw twojej odpowiedzi. Sugerowałbyś, no i wiesz, że to jest fajne, nie? Szukałbyś w firmie takich kandydatów na takiego właśnie one man army na początek, czy szukałbyś na rynku?
Ach, to chyba zależy od tego, jak prowadzę biznes i czy dysponuję budżetem. Bo jeżeli dysponuję budżetem, jestem chętny na szybko, żeby się douczyć, no to można to pogodzić. Bierzesz kogoś z rynku, nawet na zrobienie takiego małego projektu, douczę własnych ludzi, ale muszę mieć na to kasę i teoretycznie spieszy mi się. No bo to drugie podejście, gdzie daję komuś możliwość uczenia się, no to kosztem czegoś pewnie, tego, że na przykład odciągnę go na chwilę od obowiązków jego codziennych.
No to też potrzebujesz kasy, nie? I budżetu. Z tego
no, ale powiedzmy, że już może być mniej, bo ten pracownik może mniej kosztować niż ten zewnętrzny, ale na pewno to będzie
metodą. On ma jedną rzecz moim zdaniem kluczową. On ma jedną rzecz kluczową, dlatego ten pierwszy...
Znajomość biznesu.
No, że wie, o co chodzi.
Ale można go zaangażować w ten proces, czy w ten projekt, jak weźmiesz sobie kogoś z zewnątrz. No i pewnie mniej będzie w tym wszystkim prób i błędów, tylko już bardziej do celu, do brzegu. A więc myślę, że to zależałoby, co ja bym wybrał. Patrząc nawet u nas, jak my coś mamy robić poza swoją działką, to zwykle próbujemy sami. Dlatego próbujemy sami, że dość szybko sobie przynajmniej sprawdzimy zakres naszych możliwości, gdzie jest ściana i jak ocenimy, że to nie dla nas, ktoś z zewnątrz, specjalista powinien coś zrobić, nie wiem, marketing, finanse, cokolwiek, to my przynajmniej po tej próbie wiemy, jak i o czym rozmawiać. Więc to ja bym ją najpierw podjął do środka.
Pewnie to też zależy od rozmiaru teraz, tak myślę, organizacji, bo w małej może być trudno, bo po prostu masz mniejszą pulę genową do wyboru. Ale w dużych zauważam, że często idzie się na łatwiznę, bierze się tam do tych firm konsultingowych, kurde, dookoła przecież tyle, to lepiej zapłacić tam jak nawet komuś tam z wielkiej czwórki i on to zrobi. Ale też właśnie ciekawy insight na tej rozmowie. Słyszałem, że ta firma też przechodziła przez tą część i tu im brakowało takiej proaktywności, że ciężko oczekiwać od konsultanta z zewnątrz tego, że on coś, nawet jak zauważy to, że wyjdzie z inicjatywą, słuchajcie, to fajnie byłoby zrobić inaczej, tylko po prostu dasz mu coś do zrobienia, to zrobi i pewnie tip-top. Z kolei na przykład, nie wiem, konsultanci gdzieś z Indii, no to jest oczywiście, generalizuję, ale ci z tańszych obszarów świata mogą kulturowo nie pasować. Wydaje mi się, że najlepiej koniec końców szukać takich osób jednak u siebie. Nawet kosztem tego, że no wiadomo, trzeba będzie po tej takiej fazie eksperymentowania zacząć w nich inwestować, no bo tych procesów na kanwach, to można zrobić skończoną liczbę. Mhm. Więc potem pojawią się pytania, zróbmy coś z licencjami może, co to premium potrafi, a chcielibyśmy coś poważniejszego zrobić, no to potrzebne są i skille, i te licencje, i pewnie jakieś narzędzia, i robi się ich więcej, trzeba tym jakoś zarządzić i tak dalej, i tak dalej.
No patrząc na doświadczenia naszych klientów, to tak, jak mówisz, kwestia skali, to się wiąże z budżetem czasem pewnie, o czym ja mówiłem, że małe firmy próbują najpierw same i nawet mieliśmy sytuację, że przecież na konsultację prezes firmy, który zaczął sam robić aplikację i to model driven chyba, już taką bardziej skomplikowaną.
To byłem taki, no rzadko mi się to zdarza, ale taki szacuneczek. Nie powiedziałem, żeby tam nie urozpiórka, ale naprawdę tak. Z innej strony to było bez sensu, nie? Jesteś prezesem, masz ciągnąć ten biznes, a siedzisz trzeci tydzień i rozwiązujesz problem jakiejś tam walidacji w JavaScriptie na jakimś polu, no come on. Ale tak, da się.
No ale właśnie chyba chciał sobie udowodnić, że się da sobie i pracownikom, a potem
przyszedł. To było ciekawie, on chciał udowodnić firmy, to w ogóle ciekawa rzecz, on chciał udowodnić innemu dostawcy, który mu powiedział, panie, nie da się, albo będzie to kosztowało jakieś tam, wiesz, bimbaliony złotych monet. I chwała mu za to, że widział jakiś nasz webinar, to wygląda takie w miarę user-friendly, i zrobił, powiedzmy, 75%. Także przynajmniej udowodnił, że się da.
No to jest właśnie przykład tego, że idzie się od dołu, od środka w małych organizacjach, a w dużych faktycznie to myślę, że duża organizacja patrzy w ten sposób. Dobra, skąd tu wziąć kasę? Bierzmy kogoś i niech to ktoś zrobi.
No dobra, to powiedzmy, że już mam tych one man army, może nawet to nie jest one man army, tylko kilka takich osób, no bo to w naturalny sposób robi się ich więcej. Kogo dalej do takiego zespołu byśmy potrzebowali?
No, oprócz... To ja się pytam.
To ty się pytasz, dobra.
Kogo byś wziął? Bo mi chodzi po głowie zawsze jakaś... Bo to też możemy odesłać do, nie wiem, do na przykład do Citizen Developer, PMI-a.
Tam Microsoft ma też to
maturity model.
Tak.
Zaczyna się centralizacja, jakaś koordynacja może tych ludzi, którzy w rozproszeniu robią podobne rzeczy. No i zaczyna się pewnie jakieś zarządzanie ludźmi, biznesową potrzebą, technologią pod stronę IT, więc... No, pytanie, co byś zrobił jako pierwsze? Skoordynował te osoby ze sobą, wziął IT? Czy
tak, znaczy, że ktoś tam nad tym ma pieczę, no to wiadomo, nie? Bo to już w takim etapie, gdzie już powiedzmy wizja i ktoś, no to musi być ktoś z zarządu, kto po prostu pcha i widzi w tym sens. No to powiedzmy, że on pełni rolę takiego zarządcy, ale jeżeli chodzi o takie bardziej techniczne role, to no właśnie techniczne powiedziałem, ale chyba nie do końca techniczne. Ja bym kogoś jak najszybciej robił analitykiem, czy kimś, kto przede wszystkim gada z biznesem i robi taki reality check, analizę. Zresztą będę o tym mówił na kolejnych webinarach za 2 tygodnie.
Dobrze, ten product placement robi.
Ale właśnie, taka osoba, i ona często może też wyrastać z tego zespołu, no bo też musi kumać tę technologię. Nie? To jest być może najtrudniejsza w ogóle rola. do ogarnięcia.
Analityk?
No, jakkolwiek go nazwiemy. No, ten ktoś, kto właśnie rozmawia z biznesem, tworzy artefakty analityczne, no tak, nazwijmy go analitykiem.
No to też jest założenie, bo jak ja sobie wyobrażam, czy tak widziałem takie przypadki, że ktoś w finansach zrobi sobie apkę, ktoś w HR-ach zrobi sobie apkę i oni analizowali dość wprawnie swoje obszary, bo je znali procesowo i teraz nie wiadomo, czy umieją te analityczne skille przenieść swoją domenę, więc może się okazać, że to jest analityk.
Nie, no umówmy się, 1000 rzeczy może się nie udać. Tak, to nie jest proste, ale co do zasady ja bym szukał w następnej kolejności, jak już miałbym ogarniętych tych citizen devów, właśnie kogoś takiego, kto by się zajął koordynowaniem tego etapu przed developmentem, czyli implementacją.
To trochę na wzór tego, jak my przychodzimy, mieliśmy takie kontrakty, że jest klient, który mówi, no mamy 30 aplikacji do zrobienia, zobaczcie, czy to się da zrobić, w jakim czasie, to jest trochę zebranie tych głosów korytarzowych, rozmów, kuluary.
I to też nawiązując do zeszłotygodniowego naszego spotkania i co on mówi, że te 30, to się tam to oszacujcie, nie? A tu kluczem jest to, że każde z tych rozwiązań trzeba na nim usiąść, zobaczyć jak jest, określić jak ma być, no bo najczęściej ta wizja, że to jest proste, przecież my to mamy i wiadomo jak to działa, no tak, ale nie chodzi o to, żeby zrobić dokładnie to samo, tylko żeby coś poprawić, więc kluczowe jest jeszcze zrozumienie, po co my to robimy i dopiero wtedy zaplanowanie tego to be.
No, a co z Shadow IT? Bo zaczyna się już tam za plecami IT robić taki zespół skoordynowany i zborny.
Paradoksalnie, abym się tym nie przejmował na początku, to nie może być stoper.
Zaraz odetną te licencje, checkboxy.
Tak, jakby, nie no jasne, że warto pomyśleć o takim DevOpsowej roli bardziej, czyli kogoś, kto właśnie ma z tyłu głowy, że to jest jakiś security, że tam jakieś integracje, że to fajnie byłoby zautomatyzować sam proces wdrażania, pozarządzać licencjami. Ale co ciekawe, właśnie kontrargument to była ta organizacja, z którą teraz rozmawialiśmy, że nie mają, oni w ogóle się tym nie zajmują. Ktoś gdzieś tam na drugim końcu świata to robi, a oni mają swoje podwórko, mają uprawnienia do robienia tych rozwiązań, jedziemy, nie? To jest dowożenie wartości biznesowej. Ja nie mówię, że to jest najlepsze podejście i jedyne, ale to da się też to rozdzielić, nie? To nie do końca musi być twoje zmartwienie. Pewnie to też zależy, czy wychodzisz z IT, wtedy to jest dla ciebie priorytet, czy właśnie z biznesu i gdzieś cię to pewnie prędzej czy później spotka na korytarzu. Albo co wy tam robicie?
Tak, dokładnie. Co ty tam?
Tak, spokojnie na ażurach.
Co tam masz?
Co to za?
Co tam masz w kieszeni?
Skąd te faktury?
Pokaż, no. Podsumowując ten taki maturity model, jak my go widzimy, czyli ta organizacja od początku, to jest jakieś odkrywanie, te 5 faz, których też Guzik mówił, czyli taki discovering, w ogóle co, jak to działa, potem jest eksperymentowanie, potem jest próbowanie,
tu się pojawia
testowanie tych rozwiązań, co zadziała, co nie.
API na wiki na przykład, o których mówiliśmy, to jest właśnie ten etap, nie? Że już wiemy, coś zrobiliśmy, a teraz szukamy więcej, ale ciągle nie tak dużo i nie tak poważnych rzeczy.
Potem jest governancing, czyli już jakaś profesjonalizacja, robienie ekosystemu, zarządzanie i potem jest strategizing.
To nie znam organizacji jeszcze na tym etapie. Nie? Chodzi o to, że już patrzysz w jakimś szerokim horyzoncie czasowym i potrafisz właśnie strategicznie planować.
Myślę, że jeden z naszych klientów przestaliśmy być potrzebni, bo mieli już taką wiedzę i tak duży zespół, że mogli przejść na to strategizing, czyli pozbycie się nas, a zrobienie samemu. I słusznie.
Nie, no umówmy się, no nas się nigdy nie pozbędą.
Tak, dokładnie.
Co ty mówisz? Nie, ale tak zupełnie serio, to może się wydawać, że mówimy przeciwko sobie. Trochę tak jest, ale z drugiej strony nie zależy nam na tym, żeby robić wszystko u klienta. Zdecydowanie fajniejszą wizją jest to, że większa liczba tych klientów jest świadoma w ogóle tej technologii i trochę napędza ten rynek. Tego
taką brakuje. Ogólną świadomość w biznesie tych rozwiązań. No to takie przejście i no, zachęcamy, żeby posłuchać tego, co Guzik mówił.
Chyba Angelika wrzuci nam linka.
Tak jest. Nie będziemy tematu rozwijać bardziej, chyba że chcesz coś dodać.
Dodam, że podsumujemy to draftem, bo też będzie nawiązywało.
No, dobra, co? Jedziemy z draftem.
Poczekaj, muszę znaleźć jingle.
Czyli teraz draft...
Jak zespół to sport.
Tak, jak zespół to sport, czyli top 5 spróbujemy? Tak w naszym zdaniem?
No zobaczymy, ile się uda.
Czyli jakiego rodzaju zespoły sportowe, których zasady tworzenia byłyby przydatne, moglibyśmy obserwować i próbować przenieść
Jakie zasady
na nasz Power Platform Team. No.
To oczywisty pierwszy wybór, czyli koszykówka. Dlaczego? Dlatego, że ona się robi taka, mówiąc po staropolsku, positionless i to mi bardzo pasuje do tej wizji low-code'u, gdzie mamy citizen devów, którzy ogarniają wszystko. Czyli masz 5 gości, 2 metry, 120 kilo, latają. Wszyscy mniej więcej mogą robić to samo.
Tak, to jeszcze rozwijając streetball, ten 3x3.
Chyba jeszcze bardziej.
Jeszcze bardziej.
Masz rację.
Tam już w ogóle jest taki positionless i no to tak, ciekawe, bo jak grałem w kosza w klubie, to zdarzało mi się grać czasami streetbole, nawet wygrywałem niektóre turnieje i powiem ci, że jak...
nie ty, tylko twoja drużyna, rozumiem.
Ja, jak wygrywałem, to ja, jak przegrywała to drużyna moja.
To było 3-1, to tak. Tak.
Na przestrzeni 15 lat, powiedzmy, jak potem przestałem ostatnie 5 grać streetbola i potem zagrałem, to jest ten streetball, który zaczął, jest teraz obecnie.
Już się zrobili chyba więksi ci panowie.
Ale zasady przede wszystkim. Tam jest 4 graczy, zmiany są lotne i cały czas biegasz. Cały czas biegasz i zmiany są robione... Kiedyś to było
hokejowo.
I elementem gry jest to, że cały czas jesteś w ruchu. Piłka jest mniejsza w ogóle. To jest 6 chyba.
Czy tego kobieca? Nie,
tak, jest. Chyba... Kurde. Na pewno jest mniejsza o rozmiar od tej, którą gra się na
hali. Nie wiedziałem tego.
I nagniatasz wiesz, cały czas w biegu. Jak ktoś przychodzi i próbuje wolno zagrać, zorientować się, co się dzieje, coś ustawić, no to już go przemielono. To tak szybko się dzieje. Więc mega to ewoluowało. To jest inna dyscyplina. Znaczy adaptować się trzeba do tego sportu. Hyper agile tam jest, dokładnie. Tam szybko
leci. Dużo podobieństw. No to, że jest szybko, to też jest w sumie. Jeżeli właśnie nie ma tych pozycji, dobra.
Więc cały czas w ruchu, kroś na ławce, zmiana, jak ktoś idzie na urlop, to wchodzi nowa osoba. Nie ma to tam, to grzejemy. No dobrze, to co następne? Sztafeta.
Sztafetę.
Ja dodałem, że przez płotki, ale ty mnie uświadomiłeś, że nie ma sztafety.
A to dajcie nam znać. Wydaje mi się, że nie ma sztafet przez płotki, ale to by pasowało jeszcze bardziej.
Tak, zawsze są jakieś
jest drużyna, trzeba przekazywać sobie wiedzę i zadania. I jeszcze są przeszkody po drodze.
Tak, no i jak zgubisz tę pałeczkę.
No tak, to wszyscy przegrywają.
Wszyscy się cofają na start. To, no tak, ja jakoś dawno nie patrzyłem na... Kiedy są Igrzyska Olimpijskie? W tym roku.
W Paryżu jakoś. Dobra, nie wiem.
2024 dzieli się na 4, dzieli się. W tym roku są Igrzyska.
O, wow, no tak, możliwe.
A wiesz, że to są igrzyska, nie olimpiada.
No, olimpiada to jest okres
pomiędzy igrzyskami, tak jest. Uczymy i bawimy. Dokładnie. No dobra.
To są igrzyska którejś olimpiady. To
tak jest.
To co, kolejne, taki naturalne pływanie synchroniczne. To w ogóle pasjonujący sport jest.
Ale jaki to jest wymagające. Tak jak to water polo, jak ci goście są, czy dziewczyny nad wodą tak po pas, to jak trzeba dobrze pływać nogami, żeby być nad wodą taki...
Ale jednak w pływaniu synchronicznym to ta synchroniczność jest ciekawym aspektem, który przypomina to, co się dzieje w tych projektach. No? Że jednak jesteś jednym ciałem na koniec.
No ale też to elegancja, to powinno
być. Szyk, elegancja.
Dokładnie.
I to, że pod wodą często jesteś.
Tak. Liczy się. W żeglarstwie, jak zdajesz na sternika czy żeglarza, to trójka to jest manewr bezpieczny, na czwórkę jest bezpieczny i skuteczny, a na piątkę jest bezpieczny, skuteczny i elegancki. I
tak?
Na,
a,
to jest ocena. Żeby na piątkę było, to elegancki musi
ale
być.
Ale to i co, tak. Później w dokumentach masz pisane?
Że piątkę. Ja, wtedy już masz po prostu patent, ale...
Inny kolor książeczki dostaniesz.
Tak.
Powinno być.
Ale też się zawsze zastanawiałem, bezpieczny, czyli wszyscy przeżyli.
Wszyscy przeżyli, ale jesteś...
A skuteczny
jesteś w krzakach.
Tak. No tak, na brzegu. Albo bokiem. No.
Ale to w projektach też tak bywa, no.
No.
Że jednak możesz... Sukcesu nie ma, ale przynajmniej kary nie zapłaciłeś. No to jest dla mnie coś takiego.
Tak. No to taki bezpieczny, skuteczny i elegancki, a pływanie synchroniczne chyba jest bardzo eleganckie, jak mi się wydaje.
No nie, powiem ci, że nie czekam z utęsknieniem.
Musimy spróbować. Weźmiemy guzika, pójdziemy we trzech na basen. Przetestujemy.
Kolejne? To teraz ty.
Wiosła, jak to było, czwórka lub ósemka ze sternikiem, a tu ósemka.
Tak, no. Wydaje mi się, że chodziło mi o to, że jest, i to wydaje mi się, że tylko w ósemkach, no bo to łódka jest za... To łódka? Łódka. Kanu. Tam jest ten gość, co siedzi, jak
kajak.
Galernik. No chyba nie, no bo jakie są wiosła.
No w kajaku są.
No, nie, bo są wiosła, pagaje. Teraz to sprawdzić. To moim zdaniem to jakoś się
wrzucisz inaczej. Mi gdzieś Google'a. Ty opowiadaj, bo co ci chodziło po głowie, ja to przegoogluję.
Że masz zespół i masz jeszcze kogoś, kto wyznacza ten rytm. Takiego, no właśnie, najczęściej to my to robimy. No i co się okazało? Ty, jest dwójka ze sternikiem.
No, mówiłem.
Ale to patrz, to zdjęcie jest sprzed wojny. To nie, to wydaje mi się, że nie, że to już tak nie działa.
Osada
wiesza, tak.
Osada, czyli to są miejscowości już tak duże.
Ale to też pasuje, bo jak jest duży zespół, to najczęściej też nasze doświadczenie pokazuje, że taka rola, nazwijmy roboczo, PM-a się dopiero jest wymagana. I to jest dobra skala. 8 konsultantów, no to już by się przydało.
No, to sternik musi być jakiś. No. Ale to, czy on też nie widzi w kierunku,
no,
w którym się płynie?
No łódź to jest, no. Nie, no to już jest taka synchronizacja, że płyniesz prosto, no. To już tak jest wyliczone.
Kurde, w ogóle, że oni tam płyną prosto. Jak podejrzewam, wziąć by...
Polecam w ogóle
osób.
Na tych Kanadyjkach, to gdzie na jednym kolanie jesteś i wiosłujesz z jednej strony, to jest dopiero... Tam się nie wywalić. To pamiętasz, byliśmy raz na curlingu, polecamy wszystkim. To się wydaje tak w telewizorze.
To na Boże Narodzenie.
Tak, banalne, bierzesz te kamień i tam, no polecam wam spróbować. To nie jest takie proste.
Curling to nie przyszło nam wcześniej do głowy, ale może to też jest jakaś odpowiedź. Ktoś musi szczotą czyścić
i teren. Kamienie klienta usuwasz,
tak.
Żeby by twoje było w środku i na wierzchu.
Dokładnie, w sam środeczek musisz trafić. Jeszcze brycz sportowy
wrzuciłeś. Tak, wrzuciłem brycz sportowy, bo dla mnie to jest mistrzostwo świata w komunikacji. Nie widzisz, znaczy masz ustalone tylko tam parę, jak to się mówi, to co oni robią, nie meldunków, tylko...
Licytacje.
I dogadujesz się, to jakie to doświadczenie jest potrzebne i zrozumienie, żeby wygrać.
No, tak. Chociaż ja...
I pracę zdalną też dobrze reprezentuje. Bo się nie widzisz.
Ty się nie widzisz. Nie, no widzisz się w brydżu.
No w tym sportowym to oni to chyba są zaszczyty.
Przegródki mają. To tego nie wiedziałem.
No chyba nie mogą się widzieć.
Tak. Trochę grałem w brydża i tam czytałem sobie tam ten nasz język i
no,
tak
ale
dalej.
Z rodzicami w niedzielę to się nie liczy.
Nie, potem to już zacząłem grzać mocniej. Swoją drogą, dwa fun fakty. Korwin Mikke jest jednym z lepszych polskich brydżystów, znaczy może był bardziej, a dwa to wiesz na czym sportowy polega, poza tym, że się nie widzą?
Że wszyscy dostają te same...
Dokładnie, te same rozdania.
Kto tasuje te karty?
Dostają po prostu takie z kiosku. Więc jest łatwo.
Najpierw kiery, później.
Tak, dokładnie, jedziemy z tym. Grałem w otwarte. Ale no i potem kto zagra najbliżej, czy optymalnie. To jest dosyć ciekawe.
No to rozumiem, no to jest...
Bo ten element losowości w brydżu sportowym, znaczy w brydżu w ogóle, można zminimalizować, bo dostajesz faktycznie losowe karty, ale kwestia jest tego, jak blisko optimum zagrasz kartę, którą posiadasz.
No, no tak.
Polecanko.
No i ten model pozwala to zmierzyć, nie? No tak, a wy macie jakieś takie przykłady ciekawe? Możecie dać znać w komentarzach, bo to była ostatnia nasza propozycja.
Tak jest.
No dobrze, słuchajcie, to tradycyjnie zapraszamy do lajkowania, subskrybowania i widzimy się za tydzień.
Dzięki.